bardzo czekam na każdą niedzielę, bo niedziela to dla mnie spotkanie z Państwem w programie pod tytułem...
Nie tylko rozrywkowa, niedziela radiowa.
Dodać muszę koniecznie bardzo inspirujące spotkanie z Państwem. Za każdym razem wychodząc z programu, mam w swojej głowie i w emocjach dużo nowych spraw, dużo nowych wiadomości. Na to też liczę, telefonując do Pana, Panie Piotrze, Piotr Nazaruk, dzień dobry.
Dzień dobry.
Piotr Nazaruk, ośrodek Brama Grodzka, Teatr NN. Z Piotrem Nazarukiem w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej spotkaliśmy się jakiś czas temu przy okazji zbioru esejów, które pan wydał. Kokebebe, przypomnijmy ten tytuł. Pisał je pan przez ostatnie lata z myślą o blogu ośrodka Brama Grodzka, Teatr NN i wszystkie dotyczą międzywojennego Lublina. I muszę panu powiedzieć, że za każdym razem, kiedy sięgam do tego tomu, to odkrywam dla siebie zupełnie nowe przestrzenie w moim przecież mieście, o którym wydawać by się mogło, powinnam wiedzieć wszystko. A im bardziej czytam, tym bardziej dochodzę do wniosku, że nie wiem nic. Bardzo jestem pan,
dziękuję bardzo.
Bardzo panu jestem wdzięczna, panie Piotrze, między innymi za postać Anny Goldfeder. Anna Goldfeder to jest postać, o której naprawdę wstyd mi się przyznać, ale niewiele słyszałam, a już na pewno nie kojarzyłam jej z naszym miastem. A przecież powinnam, prawda?
Myślę, że tak. Myślę, że wszyscy powinni, bo jest to postać bardzo zasłużona, ale ja muszę się przyznać w tym momencie, że ja dokładnie miałem takie same uczucia, kiedy po raz pierwszy usłyszałem o dr Annie Goldfeder. Kompletnie postać dla mnie nieznana. I tak się akurat zaczęła moja przygoda właśnie z tą postacią. Przeczytałem w gazecie z Lublina Żydowskiej, szukając czegoś zupełnie innego, że tutaj w Lublinie jest teraz jakaś znana lublinianka, która mieszka w Stanach, dr Anna Goldfeder. I mnie to bardzo zdenerwowało wtedy, że jak to znana lublinianka, a ja nic na ten temat nie wiem. Także tutaj zupełnie się solidaryzuję z panią.
Czyli po prostu przeglądał pan sobie, bo to jest tak, że jedni sobie popołudniami przeglądają, nie wiem, na przykład wydarzenia na Facebooku, inni przeglądają sobie prasę dzisiejszą, a Piotr Nazaruk siedzi w prasie głównie przedwojennej i sobie po prostu dla relaksu przegląda. I tak oto światło dzienne ujrzał artykuł o przedwojennej prasie Annie Goldfeder. I postanowił pan się tą postacią zainteresować. No bo skoro mówią, że znana w Nowym Jorku, to dlaczego znana, prawda?
Dlaczego znana? A poza tym ona była nazywana też nowojorską Madame Curie.
No proszę.
Więc, no to już w ogóle jest taki, prawda, poziom epitetów sięgający zenitu. No, zazwyczaj tak to bywa. Coś się w tej prasie udaje znaleźć i czasami da się drążyć i tutaj akurat dało się nie tylko znaleźć sporo o niej, różnych rzeczy, ale też dotrzeć do ludzi, którzy jeszcze ją pamiętali, pracowali z nią. Także no, mogę się cieszyć, że było to możliwe.
Nie urodziła się w Lublinie, choć nasza dzisiejsza rozmowa jest rozmową przy okazji rocznicy urodzin. Rocznica urodzin dr Anny Goldfeder przypada 1 kwietnia, a więc w najbliższy wtorek. Nie urodziła się w Lublinie, ale z Lublinem jest związana i z Lublina wyruszyła w świat. Tak?
Tak. Ja w zasadzie bym powiedział, że moim zdaniem możemy o niej mówić śmiało jako lubliniance. Ona się co prawda urodziła w Józefowie nad Wisłą. Natomiast no, miała kilka lat, kiedy jej rodzina się przeniosła do Lublina. To było jej miasto młodości, dzieciństwa. Tutaj była też mocno zaangażowana w pewnym momencie w te sprawy lubelskie, głównie w szpital żydowski. To była lekarka. Ona się, nie tylko lekarka, ale też prowadziła badania naukowe głównie. Także szpital to był dla niej najważniejszy budynek, najważniejsza instytucja w Lublinie. Także śmiało możemy mówić, że to była lublinianka, ale no rzeczywiście, no, rodzina pochodziła oryginalnie z Józefowa.
Dotarła do Nowego Jorku i tam kontynuowała swoją pracę naukową?
Tak. To też nie było tak, że ona po prostu sobie wyjechała do Nowego Jorku, ale dostała zaproszenie od takiego instytutu naukowego, który do tej pory zresztą istnieje, to Instytut Rockefellera. Chyba nawet nie wiem dokładnie, jakie to były okoliczności. Prawdopodobnie, bo ona wtedy studiowała w Czechach na Uniwersytecie Karola, szacownym, bardzo starym uniwersytecie. Prawdopodobnie dostrzeżono jej talent, jej umiejętności, więc tam została zaproszona. Z tym, że pod koniec lat, i to się odbyło w roku 31 chyba, to była jej pierwsza podróż. Natomiast później ona trochę tak kursowała między Nowym Jorkiem a Polską, Lublinem. Tutaj trochę wracała na kilka miesięcy, później znowu wyjeżdżała. No i ostatecznie w 1938 roku w grudniu, tak mi się wydaje, że to była taka ostatnia jej podróż, kiedy ostatni raz przekroczyła Atlantyk i tam już została.
Zaś Lublina jest wyłącznie z pracą, pisał dziennikarz tej przedwojennej gazety. Anna Goldfeder, zaś Lublina jest wyłącznie z pracą, a pracuje po 12 godzin na dobę. Rzeczywiście zdaje się niezbyt wiele wiemy o jej życiu prywatnym, wiemy o jej osiągnięciach naukowych. Skupmy się więc na nich. Gdzie odnosiła te sukcesy? Za co powinniśmy być jej wdzięczni?
To jest sprawa taka, tak bym powiedział, trochę jakby ulotna, trudna do uchwycenia. To w nauce jest trochę tak, że mało kto osiąga taką sławę jak, no nie wiem, Einstein czy Maria Curie. Jakby te dokonania naukowe się trochę rozmywają, też dlatego tak mało osób o niej słyszało, ale ona przede wszystkim przez całe swoje życie praktycznie, przez całą karierę zajmowała się badaniem nowotworów. I zainteresowała się tym w latach 20., kiedy coś robiła w Wiedniu, tam chyba studiowała na którymś z wiedeńskich uniwersytetów i przestrzegano ją, jak jej koledzy po fachu, bo to głównie byli koledzy w tamtych czasach, to też jest dosyć istotne, mówili jej, że nowotwory złamały już wiele karier. Jak się przyjrzymy, nawet dzisiaj, prawda, nie mamy uniwersalnego leku na raka, ale no, mimo wszystko postanowiła się tym zająć i rzeczywiście jej osiągnięcia na tym polu są doniosłe, jeśli chodzi o rozwinięcie, ulepszenie różnych metod diagnostycznych, nowotworów, również terapii. Natomiast no, to nie jest coś, dzięki czemu można no, wejść do panteonu takiego popkulturowego. Natomiast no, ja też nie ukrywam, nie będę udawać, że się znam na tym, że jestem w stanie to dokładnie wytłumaczyć, ale wszyscy ci, którzy się znają, zgodnie potwierdzają, że jej dokonania tutaj były bardzo doniosłe. Poza tym ona na przykład wyhodowała taki szczep, to się chyba mówi szczep myszy laboratoryjnych, które miały bardzo specyficzny układ odpornościowy i dzięki temu nadawały się świetnie właśnie do badań laboratoryjnych nad komórkami nowotworowymi. Więc to wszystko oscylowało wokół nowotworów, badania ich, tego jak w ogóle funkcjonują komórki nowotworowe, ale też no, co robić, żeby z nimi walczyć.
Kiedy powiedział pan przede wszystkim koledzy w tamtych czasach, kiedy bodajże 2 tygodnie temu przypominaliśmy w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej postać Lise Meitner, która dokonała jako pierwsza rozszczepienia jądra atomowego. Z ręką na sercu, kto słyszał to nazwisko albo słyszy je specjalnie często, to wtedy jedna z takich historii, która zrobiła wrażenie na naszych gościach, było to, że na przykład prowadząc badania z kolegami. W tamtych mniej więcej czasach Lise Meitner musiała korzystać z łazienki w restauracji naprzeciwko, bo w tym wielkim gmachu naukowym toalety dla pań po prostu nie przewidziano.
Nie przewidziano.
Tak. Także rzeczywiście były to... I postać Lise Meitner właściwie powoli dobija się do panteonu tych, które znaczą w sprawach naukowych. Tak sobie myślę, też czytając ten artykuł pana i słuchając teraz, że może nadejdzie czas też dr Anny Goldfeder. Może ten gest...
Miejmy nadzieję, jest to jakby Lublin nie jest taki bogaty w osobistości ze świata nauki, których nazwiska znaczą coś w świecie, na świecie. A nazwisko Anny Goldfeder na pewno w tym świecie nauki wiele znaczy. I no, jeszcze a propos tych kobiet w nauce, to jest prawdopodobnie też, no, pewien rodzaj, to, że kobiety miały problemy ze studiowaniem przecież w międzywojniu, czy jeszcze wcześniej, na początku XX wieku. Prawdopodobnie dlatego ona właśnie studiowała w Czechach,
tak.
Nie na polskich uniwersytetach. Także no, niestety nie mogła tutaj robić tej kariery.
No, przypomnijmy też jej znajomą, Marię Skłodowską-Curie, bo panie znały się przecież. Sytuacja bardzo podobna. A jak przyszło do Nobla, to Piotr się o Marię upomniał. O mężczyznach życia Anny Goldfeder nic nie wiemy. Ale tak sobie myślę, że być może ktoś z państwa, kto zajmuje się sprawami naukowymi i na przykład szuka tematu do pracy magisterskiej, doktorskiej. Podrzucamy nazwisko. Doktor Anna Goldfeder.
Zachęcam. Ale jeszcze a propos mężczyzn w jej życiu, bo rzeczywiście nie wiemy, chociaż jest jedna taka zagadka z jej życia, bo chyba Anna Goldfeder jako bardzo młoda dziewczyna została wydana za mąż w Radomiu. Z tym, że to małżeństwo zakończyło się rozwodem. To wcale nie było też takie, bo to był chyba 1912 rok, naprawdę dawno, to nie było takie częste, więc chyba był tam jakiś mężczyzna. Natomiast wydaje mi się, że to było małżeństwo zaaranżowane, tak jak to wtedy bywało, bardzo nieudane prawdopodobnie. To jest jakaś zagadka w jej życiorysie. Jakby nigdzie, jeżeli szukałem informacji o niej, nie pojawiała się informacja o tym jej ślubie. Natomiast no jest jednak w dokumentach metrykalnych taka wzmianka. Dokumenty zazwyczaj nie kłamią, także... Ale to jest epizod.
Panie Piotrze, bardzo panu dziękuję za przywołanie tej postaci. Przypomnijmy, 1 kwietnia rocznica urodzin dr Anny Goldfeder. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję. Mam nadzieję, bardzo, że zechce pan przywołać jeszcze kilka faktów i postaci w kolejnych opowieściach w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej.